Drodzy bracia, drogie siostry, słuchacze w internecie, kiedy takie fale nas oblewają, zalewają, fale bólu, rozpaczy, wojny, smutku, no to nie ma lepszej wiadomości, nie ma lepszej informacji rzeczy dla nas niż to, że mamy Pana, który mógł przemawiać do fal, który nie tylko mówił do nich, ale którego fale słuchały. Takim był Jezus Chrystus i takim jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały, jest potężnym Zbawicielem. On też chodził po morzu, on chodził swoimi stopami, poruszał się po powierzchni wody i to jest wielkie zabezpieczenie dla nas, wielka nadzieja, że taki ktoś jest z nami, że idzie z nami w naszych wszystkich wojnach, w naszych wszystkich bitwach życiowych. I taki też będzie temat związany z bitwą pewną. Tytuł tego wykładu to Przeklęte miasto Meros. Przeklęte miasto Meros. Miasto Meros jest w Biblii wspomniane tylko jeden raz. Ale zrozumienie, czemu zostało przeklęte, może zmienić, zadecydować o życiu chrześcijańskim. O naszym zwycięstwie albo naszej porażce. Z tej historii dowiemy się tak naprawdę, za co nas oceni Pan Jezus i jak nas oceni w swoim królestwie, no i o co może nas w tym królestwie zapytać. Główny werset to jest Księga Sędziów, rozdział 5, werset 23. Księga Sędziów, rozdział 5, werset 23. Przeklinajcie Meros, rzekł anioł Jahwe. Bardzo przeklinajcie jego obywateli, bo nie przybyli na pomoc Jahwe. Na pomoc Jahwe wśród bohaterów. To jest fragment pieśni Debory i Baraka. Ale zanim dojdziemy do tego fragmentu, taki zróbmy krótki wstęp o czasach w ogóle tego miasta Meros. O tym, co się wtedy działo w historii Izraela. Więc kilka słów o Księdze Sędziów. Myślę, że nie zaszkodzi przeczytać kilka ciekawych fragmentów ze wstępu do tej księgi z Biblii Tysiąclecia. Jak się tam dowiadujemy z tego wstępu, od wejścia Izraelitów do ziemi obiecanej, aż do powstania monarchii, sędziowie pełnili urząd rozjemczy nad pokoleniami. W chwilach krytycznych zdobywali nadto sędziowie prerogatywy wodzów. Powagę swoją zawdzięczali oni swoim wyjątkowym właściwościom charakteru i uzdolnieniom, zwłaszcza zaś odwadze i sile fizycznej. Ale tajemnica ich powodzenia tkwiła w otrzymanych od Boga charyzmatach. To Duch Pański zstępował na nich i działając w nich, kierował ich czynami aż do osiągnięcia zamierzonego celu. Księga Sędziów jest wiernym odbiciem panujących wówczas stosunków w Palestynie. Nie był on pocieszający. W społeczeństwie izraelskim występował często rozkład moralny i zabobon religijny. Nieraz też przychodziło do starć międzyplemiennych. Teologia księgi jest przejrzysta. Powodzenie Izraela zależało wyłącznie od jego wierności wobec Pana. Jeden jest bowiem Bóg Izraela, Jahwe, który dał mu ziemię Kanaan jako wieczne dziedzictwo. I dlatego jego obowiązkiem było bronić tych posiadłości za wszelką cenę, a bronić nie tylko przed wrogami ościennymi, ale i przed największym wrogiem wewnętrznym, bałwochwalstwem, gdyż tolerowanie kultu cudzych bogów na ziemi Jahwe było bluźnierstwem. Więc po co Bóg powoływał w ogóle sędziów? Powoływał ich po to, żeby wyzwalać Izraela spod kontroli ich nieprzyjaciół. Ale Izraelici żyli niegodziwie. Czytamy w Księdze Sędziów 2 rozdział, werset 17, Sędziów 2, 17. I sędziów swoich nie słuchali, gdyż cudzołożyli z innymi bogami. Kłaniali się im i zbaczali szybko z drogi. To oczywiście postępowanie nie podobało się Bogu. Czytamy od wersetu 20. Zapłonął więc gniew Jahwe przeciwko Izraelitom. I rzekł, ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich ojcami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które zostawił Jozue, gdy umierał. A to dlatego, żeby przez nie poddać Izraelitów próbie, by zbadać, czy pójdą drogami Jahwe, po których kroczyli ich ojcowie. Oto dlaczego Jahwe pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko, ani nie wydając ich w ręce Jozłego. Jest podany cel, dlaczego Bóg tak naprawdę nie zrobił tego tak natychmiast. Czemu nie usunął ich nagle, czego mógłby dokonać jako wszechmogąca istota. Ten cel jest dobroczynny wobec Żydów. Jakby dla podkreślenia tej myśli, o tej dobroczynności boskich zamysłów dla Izraela, mamy rozdział 3, werset 2. Sędziów, rozdział 3, werset 2. Jest tu powiedziane wprost. Stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej. Te zwłaszcza, które je przedtem nie poznały. Więc przywilej walki miał posłużyć samym Żydom dla ich nauki, dla ich wypróbowania, dla ich wzrostu w wierze. I do tego jeszcze jeden cel byśmy mogli dodać, który przyświecał Bogu w tej sprawie. Ten cel wyraził apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, w wersecie 4. Może przeczytamy jeszcze ten fragment. List do Rzymian, rozdział 15, werset 4. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, żebyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Więc w rozdziale 4 już Księgi Sędziów, kiedy dalej czytamy, to od wersetu 1 czytamy, że po śmierci sędziego Ehuda, Izraelici zaczęli znowu czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet Haggoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin miał bowiem 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez 20 lat. Bóg odpowiedział na to wezwanie Izraelitów w tym czasie, kiedy byli tak zagrożeni. Wzbudził sędziego kobietę, Deborę. Ona wspólnie z Barakiem, który był wojownikiem z pokolenia Neftalego, wyzwoliła Izraela, pokonali tego Jabina. O Deborze można powiedzieć, że była taką prorokinią, nauczycielką, rozjemcą między Żydami. Przychodzono do niej radzić się w różnych sprawach. Barak miał być głównym wyzwolicielem Izraela. On miał poprowadzić wojsko i on miał pokonać tego potężnego Siserę. Tylko że Barak miał trochę zbyt słabą wiarę. Trochę za małe zaufanie do Boga. Nie chciał iść do walki, jeśli Debora nie pójdzie razem z nim, u jego boku. I to spowodowało, że Debora wydała takie proroctwo, że owszem, zwyciężymy, ale Sisera będzie wydany nie w ręce Baraka, tylko w ręce kobiety. Później tą kobietą okazała się Jael, żona poganina, żona Kenity, Hebera Kenity. No i kolejne wersety tego rozdziału opisują po prostu tą historię. Jak do tego wszystkiego doszło, jak zwyciężyli Żydzi, jak umarł Sisera. A rozdział 5 zawiera taką pieśń Debory o tym wielkim zwycięstwie narodu. Pieśń radości, można tak określić. Tam jest wielkie uznanie Debory dla wszystkich tych, którzy odważnie przyszli walczyć z potężnym Siserą, którzy nie ulękli się tej mocy, że miał prawie 1000 rydwanów. I sędziów, na przykład rozdział 5, werset 2, Debora, można powiedzieć, śpiewa, bo jest to pieśń, więc śpiewa: skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana. Werset 9. Moje serce zwraca się do wozów izraelskich, wodzów, i do tych z ludu, co dobrowolnie ofiarowali się do walki. Błogosławcie Pana. No, ale to nie jest cała ta pieśń. Ona zawiera z jednej strony wielkie uznanie dla tych, którzy dobrowolnie poszli, ale jest też takie skarcenie tych, którzy okazali brak ducha, brak wiary, zrezygnowali z tej walki o wspólną sprawę. To widzimy choćby w wersecie 15. Mamy tutaj taki fragment tej pieśni. Z Deborą są możni z Isaszara i jak Isaszar, taki Barak jest w dolinie, idąc w jego ślady. Ale nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Czemuż to siedzisz między stajniami, słuchając ryku trzód? Nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Gilead za Jordanem spoczywa. A czemu Dan przebywa na okrętach? Aser pozostaje nad brzegiem morza, mieszkając w swoich portach bezpiecznie. To z jednej strony jest relacja wydarzeń rzeczywistych, z drugiej poezja, ale bardzo smutna poezja. Kiedy część Izraela walczy, Ruben odmawia i siedzi między dwiema oborami. Słucha głosu trzody. Wybiera jakby ciepłe, bezpieczne miejsce, gdzie nic mu nie grozi. Nie wybiera obozu wojennego. Komentujący też piszą, że te dwie obory mogły być dwoma stronnictwami w tym pokoleniu, które z sobą dyskutowały w tej sprawie. Tereny Dana i Asera leżały nad wybrzeżu. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego. I Dan tłumaczy się tym, że nie możemy zostawić okrętów bez opieki, bo cały czas handlujemy na morzu. Trzeba ciągle prowadzić dalej te biznesy, które rozwijamy tam na morzu. Aser się tłumaczy, że musimy zostać, bo morze tak uderza w nasze brzegi, że rozrywa te brzegi. I trzeba ciągle te brzegi naprawiać, te wyrwy, które tam są. Trzeba pracować tu, gdzie jesteśmy, nie przyjdziemy na pomoc. Nie wiem, przypomina się kilka fragmentów, przynajmniej Nowego Testamentu w tej sprawie, bo przecież szukamy tutaj lekcji dla nas, w naszym życiu. Jest przypowieść naszego Pana o zaproszeniu na ucztę. Wszyscy zaproszeni, napisane jest, zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Mamy to u Łukasza, rozdział 14, werset 18. Łukasza 14, 18. Właśnie te słowa. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć. Kupiłem pole, muszę wyjść, żeby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów. Idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł, poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. I później podobnie gorzko apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, rozdział 2, werset 21. No są to mocne słowa, kiedy są skierowane tak do chrześcijan, do wierzących. Apostoł Paweł mówi, bo wszyscy swoich rzeczy szukają, a nie tych, które są Jezusa Chrystusa. Inne tłumaczenie mówi, wszyscy myślą tylko o swoich własnych interesach. To Biblia Warszawsko-Praska. Jeszcze inne tłumaczenie, wszyscy krzątają się wokół własnych spraw. Ale w całej tej historii, w całej tej pieśni Debory, największe słowa potępienia są skierowane do miasta Meroz. I na jego mieszkańców jest rzucona klątwa. Mamy sędziów, 5 rozdział, werset 23. Przeklinajcie Meroz, rzekł anioł Jahwe, bardzo przeklinajcie jego obywateli, bo nie przybyli na pomoc Jahwe. Na pomoc Jahwe wśród bohaterów. To, co wiemy o tym mieście, to właśnie bardzo niewiele. Wiemy tyle, że ono znajdowało się blisko miejsca, gdzie rozgrywała się bitwa. Dokładne położenie nieznane. Jego mieszkańcy pewnie mieli dobrą okazję, żeby w szczególny sposób jakiś przyczynić się do tej dobrej sprawy Izraela. Czyli mogli pomóc, ale odrzucili to. Może się bali tych rydwanów Jabina. Może chcieli, żeby inni zawalczyli w ich interesie po prostu. Bóg nie potrzebował tej ich pomocy. Bóg i tak wygrał tę bitwę bez nich. Tylko, że oni odrzucili ofertę. Gdyby przyjęli tę możliwość, to mogliby pomóc Bogu, mogliby pomóc swoim braciom w zdobyciu zwycięstwa dla całego Izraela. No, ale byli zbyt samolubni, zbyt tchórzliwi, może obojętni. Oni nie dbali o tą sprawę Pana, o sprawę całego Izraela. Czyli mieli takiego ducha, jakbyśmy mieli nazwać ducha, to ten duch miałby nazwę niech zrobią to inni. A Bóg patrzy na takie osoby, które takiego ducha będą wyznawać, niech zrobią to inni, tak jakby one były przeciwko. Nawet mimo, że one nie walczą z Bogiem, nie walczą z Izraelem, to one są przeciwko Bogu. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 30. Mateusza 12, 30. Słowa naszego Pana. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera, rozprasza. Nie trzeba było przeszkadzać zbierającym. Kto nie zbiera, rozprasza. Z tej pieśni Debory dowiadujemy się też, jakich metod Bóg użył w tej bitwie. Z łaski Bożej, z Bożej opatrzności była wielka ulewa. I po prostu ten potok Kiszon wystąpił ze swoich brzegów, a raczej inaczej byśmy powiedzieli. On wstąpił do tych brzegów. Zaraz powiem, o co chodzi. Ten potok ma długość 37 km około, licząc od źródeł na wzgórzach Gilboa, i biegnie przez takie wąskie wąwozy aż do morza. I zwykle w porze letniej potok jest suchy. Więc te wąwozy to jest świetna jakby droga, którą można się poruszać. No i tą drogą mogły się poruszać rydwany. Była dobra okazja, żeby te 900 rydwanów poruszyć tym wąwozem i zaatakować Izraela. No ale co się stało? Nagle przy wielkiej ulewie popłynęła woda. Rydwany zostały zmiecione, a przynajmniej wpadły w to błoto tak, że już były nie do użycia. No i to oczywiście sprzyjało Izraelitom. Izraelici byli gotowi do walki, przeszkadzały rydwany, z których by zostali na pewno pokonani. No i tak się stało, że zniszczyli doszczętnie tą armię Kananejczyków. Sisera, czyli ten wódz Kananejczyków, uciekał pieszo. Meros mogło leżeć na drodze jego ucieczki. Więc być może ci mieszkańcy nie chcieli go złapać. Bo następny werset mówi, że dopiero odważna Jael, żona Hebera Kenity, czyli tego właśnie nie Żyda, powiedzmy, podstępem uśpiła czujność tego Sisery i potem zabiła tego człowieka, zabiła wodza Kananejczyków. No oczywiście, może przeczytam to z artykułu brata Russella. Jest taki artykuł pod tytułem Pierwsza bitwa Armagedonu. I po opisaniu tej historii napisał coś takiego. Jael nie była chrześcijanką, nie była spłodzona z Ducha Świętego, nie była pouczona w szkole Chrystusowej i przez to, cokolwiek mogłoby być o niej mówione, nie miałoby żadnego związku z chrześcijanami, którzy postępują według prawa Chrystusowego, prawa miłości. To jest pierwsza myśl tak z tego artykułu. No nie jest to dla nas wzór do postępowania z naszymi wrogami. Jest to wzór dla nas czegoś innego. My jak mamy kierować się prawem miłości. Nie możemy wybierać dróg, które nie są drogami chrystusowymi. Czytamy, nadmieniamy też, że żaden z Żydów nie był w takim samym stosunku z Bogiem i jego zamiarami, jakie mają prawdziwi chrześcijanie. Ich walka wyobraża jednak naszą walkę. Przeciwko słabościom i pożądliwościom ciała. Pamiętajmy także, że śmierć Sisery i jego armii nie pogrążyła ich w miejscu wiecznych mąk, lecz była jedynie przejściem, przez które przyłączeni byli do ojców swoich. Zasnęli z przodkami swoimi. Od tego czasu oni nie wiedzieli o niczym i nie będą wiedzieć, aż nastanie czas przebudzenia. I to przebudzenie Bóg łaskawie uplanował, aby nastąpiło po objęciu przez Mesjasza panowania nad światem i przez ustanowienie Jego Królestwa, gdy zburzone będzie królestwo szatana i panowanie grzechu i śmierci. Więc na tę historię możemy patrzeć właśnie tak, jako chrześcijanie, że jest to symbol naszej duchowej walki, naszej wojny, którą prowadzimy. Wiemy, że jako chrześcijanie posiadamy wielu przeciwników. Tak jak wielu było wrogów w ziemi Kanaan, były przynajmniej 7 takich narodów. Więc poza tą walką z szatanem, ze światem, główna walka nasza duchowa dzieje się w naszych umysłach i w naszych sercach, w nas samych, bo w cudzysłowie właśnie ci wrogowie mieszkają w tej ziemi, czyli w ziemi naszych umysłów i serc, w nas. Walka też toczy się przeciwko błędowi, za prawdą, może inaczej, za prawdą, a przeciw błędowi, za czystością, przeciw brudowi, za wolnością Chrystusa, przeciwko niewoli szatańskiej, za miłością przeciw nienawiści. Taka powinna być walka chrześcijańska. Ale pytanie, dlaczego czasami w tej walce odmawiamy? Czemu to miasto Meros nie chciało stanąć do bitwy? Czemu nie złapało tego wodza Kananejczyków? No jest przynajmniej kilka możliwości, co tacy mieszkańcy Meros mogliby powiedzieć. I niestety, co my czasami też mówimy. Mogliby powiedzieć, że Ta walka jest za trudna po prostu. Jest to zbyt trudna walka. I czasami my też tak patrzymy na naszych wrogów, tych duchowych, i myślimy, za trudno to będzie pokonać. Ale to się nie zgadza już ze Słowem Bożym, z tym, co mówi do nas choćby pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 3. Pierwszy Jana 5:3. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Apostoł Jan mówi, nie jest to za ciężkie dla was, choć nam się wydaje czasami to bardzo trudne. Po drugie, mogli powiedzieć, że walka nie leży po prostu w naszej naturze. Dla nas to jest coś zbyt negatywnego, wolimy się od tego odciąć. No ale tak apostoł Paweł pisze, jeżeli ktoś nie będzie w tych dobrych zawodach o wiarę brał udziału, jak może zdobyć życie? Ono musi być wywalczone, nie ma innej możliwości. Mogli powiedzieć jeszcze, że boją się po prostu walki. No i to, ten strach jest czymś bardzo naturalnym w nas, w ludziach. Sytuacja podobna do Elizeusza i jego sługi. Tylko Elizeusz widział to, że po ich stronie stoją całe legiony anielskie, niewidzialna armia aniołów. Sługa tego nie widział. I z tej historii mamy te piękne słowa: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tak powiedział Elizeusz, pomodlił się i sługa też to zobaczył. Też piękny inny fragment z tej historii. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I rzeczywiście przejrzał. I czyli modlitwa jedni za drugich ma moc, bo Pan otworzył oczy tego sługi. Co mogli powiedzieć dalej? Że po prostu nas to nie obchodzi. My mamy swoje inne sprawy. My się zajmujemy czymś innym w życiu niż tą walką. To są pokolenia Dan i Aser. Mamy handel, mamy tam brzegi, które musimy zabezpieczać. Inni się tym zajmą. Mogli powiedzieć też, że zrobimy to, co będziemy chcieli robić. I zrobimy wtedy, jak my będziemy chcieli. Nieważne, że tam skrzykują te oddziały. Nie, my mamy plan, że bitwę rozpoczniemy za miesiąc. Nie teraz. I to też pokazuje już, jeżeli taka myśl byłaby w naszych sercach, tak w duchowych takich różnych zmaganiach, że nie podążamy tutaj za Panem w tej sprawie. No bo nasz Pan w Ewangelii Jana 8:29 powiedział tak. Ewangelia według Jana, rozdział 8, werset 29. Ten, który mnie posłał, Ojciec jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Więc chrześcijanin też może czuć, że Bóg jest zawsze ze mną. Tak śpiewaliśmy tutaj, czy słuchaliśmy w tym uwielbieniu tych słów, że Bóg jest ze swoimi dziećmi, ale kiedy? Wtedy, kiedy one starają się, chcą czynić to, co Bóg od nich żąda. Kiedy szukają woli Pana, nie swojej, to idą z Panem, więc On idzie z nimi. Też mogli powiedzieć, i czasami my tak mówimy, że nie powiedziano nam wprost, co mamy robić. Nie powiedziano nam, że trzeba tak się zachować, że trzeba w dobry, miłosierny sposób tak postąpić, że trzeba się do kogoś tak odezwać, czy inaczej. Nikt nam nie mówił, że tak ma być. No, nie jest to do końca prawdą, ponieważ w liście do Rzymian, w rozdziale 16, wersycie 2, tam apostoł Paweł mówi, że mamy wspierać braci i siostry w każdej dobrej sprawie. Więc na pewno dobrą sprawą jest taki moment, kiedy wierzący idą na bitwę, żeby walczyć o prawdę i jej ducha. To jest dobra sprawa, kiedy Izrael walczy o ziemię obiecaną. Czy może być lepsza sprawa? Nie ma lepszej sprawy. Więc nie powiedziano, powiedziano wprost. W każdej dobrej sprawie wspierać. Ale ktoś czasami czuje, że ja bym nawet ruszył na tą bitwę, ale Bóg mnie nie potrzebuje. Bóg ma takich wojowników, którzy jedną ręką to 100 wrogów położą, więc niech oni to zrobią, oni są lepsi ode mnie. Inni sobie dobrze poradzą, tylko że to nie jest prawda też. To nie jest boskie myślenie, że inni sobie poradzą, więc my będziemy z pozycji takiego widza, kibica, oni dobrze sobie radzą, niech tak będzie dalej, bo list do Efezjan, rozdział 4, werset 16. Mówi coś takiego, tam jest opis ciała Chrystusowego, czyli jako ukryte pod symbolem po prostu człowieka. Głową człowieka jest Jezus Chrystus, a w tym ciele są różne części, bardzo różne, które mają swoją rolę. Każda część ciała ma jakąś rolę do odegrania, do budowania siebie i innych w miłości, w prawdzie. Więc błędem byłoby mówić dalej, że tacy słabi jesteśmy, tacy mali, że nas nie będzie brakowało na tym polu bitwy. Jakby dla takiego kontrastu apostoł Paweł mówi zupełnie co innego. Mówi tak, 1 do Koryntian, 12 rozdział, werset 22. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, werset 22. Odpowiada jakby na to pytanie, czy to jest prawda, że ci, którzy czują się tacy mali, są mało istotni. Przeciwnie. Niezbędne są dla ciała właśnie te członki, które uważamy za słabsze. Więc ocena człowieka, a ocena Boga to są dwie bardzo różne rzeczy. Każdy jest potrzebny i każdy może wziąć udział w tej bitwie. I nieważne, w którym rzędzie ktoś stoi, ani w jakim rodzaju służby, do której postanowi wódz tej bitwy. Jeszcze można by powiedzieć, ale my jesteśmy przyjaciółmi tego wroga. My możemy walczyć z tym narodem, z tym i z tym, ale tego Kananejczyka bardzo lubimy. On zawsze wydawał nam się taki w porządku. No i niestety, Jakub pisze w liście Jakuba 4:4. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To nie chodzi o przyjaźnienie się z ludźmi. Nie chodzi o przyjaźnienie się, nie chodzi o to, żeby nie cenić tego, co nas otacza. To Bóg nam daje i powinniśmy bardzo miłować naszych bliźnich. Właśnie to jest częścią naszej walki. Chodzi o tych wrogów, którzy leżą w nas. Niektórzy mają większy problem z takim wrogiem, inni z drugim wrogiem, ale nie możemy któregoś uznać, że ten jest w porządku i temu jakiś ołtarzyk postawimy w swoim sercu, a wszystkich innych pokonamy. To nie jest ta droga. Co do tej takiej aktywności, jakby działania. Był pewien król we Francji, był to król Ludwik XII i jemu się przypisuje takie powiedzenie, niech George to zrobi. No i wspomniany George to może bardziej jest George, tak? Bo to był George d'Amboise, jego zarządca, jego pierwszy minister. No i król się nim we wszystkim wyręczał. Coś pytali króla? Niech George to zrobi. No i to stało się na tyle jakby popularnym, że na całym dworze zaczęto to stosować, to powiedzonko. No i po prostu jak ktoś czegoś nie chciał zrobić, niech George to zrobi. No i czasami w dzisiejszych czasach też byśmy chcieli takich George'ów dużo mieć. Niech George to zrobi. I może czasami jesteśmy tacy, czasami jak to pokolenie Dana, że lepiej tu zostać przy tej oborze, tam George się inną sprawą zajmie. Tego nikomu nie zarzucam, bo często widzę przykłady, że jest przeciwnie. Tylko czy taki duch tych wymówek jest dobry? Czy czasami te nasze interesy na morzu nie są zbyt na przykład ważne dla nas, gdzie jakaś inna służba jest przez Pana dla nas ważniejsza, jest po prostu w tym czasie bardziej potrzebna. Tylko też trzeba się zatrzymać na chwilę i powiedzieć, że nikt z nas jako chrześcijan nie jest doskonały. Po prostu cechą nas jako ludzi, jako grzeszników, jako istot słabych po prostu wobec boskiej potęgi, boskich standardów, jest to, że nie będziemy idealnie tego wykonywać. To nie, ten wykład nie ma na celu powiedzieć komuś, że tak słabo, tak fatalnie nie udzielasz się, więc przeklęte miasto Meros. Nie, to nie taki ma być wydźwięk tego wykładu. Wydźwięk ma być taki, że każdy z nas jest potrzebny, że każdy z nas może zrobić coś dla Pana, dla braci, dla prawdy. Bo wielu z ludu Bożego posiada duże możliwości, duże talenty, małe talenty, różne możliwości służby, których nie widzimy często i nie korzystamy z nich z tego powodu. I to niestety nie wystarczy nam, żeby być naśladowcą Jezusa, bo naśladowca Jezusa jest kimś, kto naśladuje, czyli wykazuje pewne działania. Wiara bez uczynków może się okazać martwa. Ona nie musi być martwa, może być uśpiona w pewien sposób i można ją wskrzesić. Ale wiara bez uczynków ostatecznie będzie martwa. Nie będziemy jakichś długich takich fragmentów czytać, ale jest jeden ciekawy jeszcze reprint, czyli artykuł 1255 po angielsku i mocny taki podtytuł zawiera ten reprint. Kto jest po stronie Pana? I właśnie brat Russell w tym artykule zacytuję. Mówi coś takiego. Bierne zainteresowanie tym pytaniem nie jest wystarczające. Czyli nie wystarczy, że tak, kto jest po stronie Pana i będziemy patrzeć gdzieś na innych. To nie jest czas, by wymigać się od tego pytania lub bez przekonania przyglądać się walce między prawdą a błędem. Zadowalając się tym, że sam widzisz prawdę jasno. Czyli jakby nie zadowalaj się tym, że jesteś Izraelitą. Tylko zastanów się, co możesz jako ten Izraelita zrobić. Dalej cytuję. W obecnym konflikcie ci, którzy nie podniosą serca, pióra, głosu i każdego posiadanego talentu po stronie Pana, nie będą zaliczeni do zwycięzców, którzy osiągną zwycięstwo pod kierownictwem Pana. Przebudzeni nałóżcie całą zbroję Bożą i podążajcie za barankiem, gdziekolwiek idzie. On mówi przebudzeni, jakby nie mówi przebudźcie się, bo mówi do tych, którzy słyszą te słowa, słyszą, że do nich jest skierowana jakaś odezwa o działanie dla Pana. Jest dużo takich wezwań Bożych w Słowie Bożym, tylko niektóre wymienimy. Pierwsze i najważniejsze wezwanie nie dotyczy głoszenia, nie dotyczy żadnej konkretnej aktywności tu na ziemi, nie dotyczy przebadania pewnych dużych książek. Pierwsze dotyczy posłuszeństwa Ewangelii, posłuszeństwa tym słowom, które już zrozumieliśmy. Czyli to jest powołanie do świętości, do rozwijania podobieństwa Chrystusa. Nie ma innego ważniejszego posłania. Apostoł Paweł zarzucał w pewnym liście braciom, mówił: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. To jest trudne pytanie tak do siebie postawić. Czy ja toczę taką walkę i czy ja do krwi się jakoś opieram grzechowi? Czy staram się rozwijać też mimo tych trudności, mimo tego, że jest ciężko, że są przeciwnicy? Czy chcę rozwijać charakter walcząc? Bo spotykamy ludzi, którzy oddają się jakimś sprawom i są dla nas przykładem. No ludzie wychodzą faktycznie biegać rano o 4 czy o 5 rano, bo oni chcą zrobić formę i chcą pobiec ten półmaraton kiedyś, bo to jest ich marzenie i tak zrobią. Mamy chyba trochę wyższe te ideały, że chcielibyśmy wieczności, chcielibyśmy życia z Panem, chcielibyśmy czuć tak, jak w tych pieśniach śpiewamy, że w każdej sytuacji jest z nami. Ale to też wymagałoby pewnego wysiłku. Drugie wezwanie dotyczy faktycznie głoszenia Ewangelii. Bo dla apostoła Pawła życie jego było mniej ważne niż to, czy on wyda to świadectwo Ewangelii, czy nie. I to też trudne pytanie dla nas. Czy my tak patrzymy dzisiaj na Słowo Boże? Czy mamy takie poczucie, jak to, co nasz Pan skierował do swoich uczniów, kiedy mówił do nich: nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. I czasem dziwne te słowa są dla nas, ten werset. On jest u Łukasza 10:4. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Więc ten werset nie odnosi się do tego, żeby nie powiedzieć dobrego słowa do naszego sąsiada. Nie odnosi się do tego, żeby się tam z kimś nie przywitać, nie pożegnać, czy nie wymienić kilku zdań przyjaznych. On się odnosi do takiego zwyczaju wschodniego, że pielgrzymi, kiedy wędrowali, kiedy już się gdzieś zatrzymywali, no to zaczynała się uroczystość cała, było wielkie goszczenie tego kogoś, więc przeznaczanie na to wielkiej liczby godzin, wielkiego czasu. I więc pytanie, czy raczej polecenie naszego Pana jest: na co przeznaczam swój czas? Co ja mam w ogóle w życiu robić? Czy ja mam jakiś cel w życiu? I czy ja mam też duchowe jakieś cele, które muszę realizować, choćby inni byli zdania, że lepiej ten czas spędzić w taki czy inny sposób. Jaki ja mam cel? No, wezwanie trzecie właśnie dobrze się łączy z tym drugim, bo ono mówi, żeby być dobrym dla drugich. I tutaj widać, że trzeba w swoim sumieniu to godzić, że z jednej strony mamy naszą służbę, mamy to, co wiemy, że chcemy głosić, ale przede wszystkim powinniśmy głosić w naszych czynach, w naszym postępowaniu. List do Galatów, rozdział 6, werset 10. Galatów 6, 10. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Więc to wezwanie jakby mówi wszystko. Nie ma jakiejś innej lepszej pracy niż czynić dobro z właściwych pobudek. Z tego, że Bóg tego ode mnie oczekuje, że Bóg jest miłosierny, kocha swoje dzieci, dał nam Zbawiciela w swoim Synu. No ale teraz my mamy swoją odpowiedzialność. Czy będziemy mieli otwarte oczy na to, że są ludzie, których w cudzysłowie trzeba kochać, bo nie trzeba. Nikt nie stoi nad nami teraz z mieczem i nie mówi, kochaj grzesznika, bo będzie z tobą źle. Nie, nie polega to na takim obowiązku. Ale czy my z serca mamy takie poczucie, żeby patrzeć na ludzi wokół jako na bliźnich? Bo pierwszy warunek, jakby taki, to co ważniejsze, określił apostoł Paweł braciom w wierze. Żeby mieć pewne rozróżnienie w tej sprawie. Ale inni ludzie są naszymi braćmi i siostrami jako ludzie. Bo to jest jedna rodzina. Ludzie są jedną rodziną według Biblii. Więc czy jak na przykład po drodze na zebranie byśmy zobaczyli, że komuś trzeba udzielić pomocy, no to powiemy, że nie, że trzeba najpierw braciom w wierze usłużyć. No to chyba byłoby bez sensu. To na czym by polegała nasza wiara chrześcijańska? Czy byśmy czekali, aż jakiś George może się znajdzie, może z kościoła katolickiego, może baptyckiego, bo pewnie mają mniej ważne sprawy niż my, to może oni to zrobią. No to kto będzie chrześcijaninem w tym momencie? Wezwanie czwarte jest do takiej pracy, ale nie pracy lokalnej, żeby być może jakimś radnym albo w zborze być aktywnym, bo praca lokalna to jest praca w naszym domu, czyli jeżeli ktoś ma dzieci, wychowanie dziecka, jeżeli ma rodziców, to posłuszeństwo tym rodzicom, jeżeli ma żonę, to kochanie tej żony, jeżeli ma męża, to szanowanie tego męża. I też tutaj można powiedzieć, życie nie zawsze jest w 100% takie, jak sobie wyobrażamy, jak sobie wyobrażaliśmy wcześniej, ale dobry uczynek, jeżeli ktoś wiedzie, trudne życie, czasami biedne, proste, czasami skomplikowane i pełne jakichś takich niepokojów, jeżeli w tym jest wierny Panu, to czasami zalśni po prostu jak ten diament, jak będzie światło z takiego życia. I można śmiało powiedzieć, że jeżeli ktoś żyje dla Boga w małych rzeczach, to w wielkich rzeczach też będzie dla Boga żył. Więc ważniejsze jest tu, gdzie jesteśmy postawieni służyć Bogu, bo Bóg może nas w dowolnym momencie przenieść w jakieś inne miejsce, jeżeli jesteśmy Jemu posłuszni, wierni. Ale jeżeli w tych małych rzeczach nie jesteśmy Bogu wierni, no to dlaczego Bóg miałby cokolwiek używać nas gdziekolwiek indziej? Jedną z zasad Johna Wesleya było coś takiego. John Wesley. Napraw swoje ubranie. Inaczej nigdy nie doczekam się, żebyś naprawił swoje życie. Oby nikt nie widział obdartego metodysty. No, nie wiem, czy to można tak przenieść jeden do jeden, tylko że małe sprawy są ważne po prostu. O to chyba też Wesleyowi chodzi. Zrób to, co masz wokół siebie, bo inaczej nie zrobisz żadnej większej rzeczy. Ty nie patrz zawsze na to, że, no nie wiem, wykres łask i będziemy podziwiać to, że jest ich tak wiele, jest cech pięknych zalet charakteru, jest tak wiele, ale my wiemy, że mamy z tym konkretnie, z tą rzeczą problem. Dzisiaj mam problem i nie mogę się zmienić w tej rzeczy. Powinienem pomyśleć, jak mogę nad tym pracować, modlić się do Boga, żeby mi z tym pomógł. Kolejne wezwanie dotyczy modlitwy. Nie będę cytował wersetów, bo jest ich mnóstwo, tych wersetów. Nieustannie się módlić, na przykład tak apostoł pisze. I my czasami słyszymy o takich różnych braciach i siostrach Epafrasach, tak? Że to była postać z Biblii, który bardzo się modlił za innych. No i nazywamy ich takimi wojownikami w modlitwie, tylko że zachwyt nad nimi nie może zastąpić tego, żeby po prostu uklęknąć. Bo to znowu byłoby coś takiego, że są tacy bracia, co jak on się pomodli, to już wtedy wszystko będzie dobrze. No nie, nie będzie dobrze, że jak on się pomodli. To lud Boży w całości, my, którzy czujemy, że nasze modlitwy są tak słabe, takie nic nie warte, my potrzebujemy tych modlitw dla nas samych i Bóg pragnie tych modlitw. Bóg chce, żeby każdy z nas mógł stawać się wojownikiem w modlitwie. Nawet takim bardzo słabym, ale kimś, kto tak westchnie do Boga, przyjdź królestwo Twoje. Kimś, kto po westchnięciu takim, przyjdź królestwo Twoje, będzie się starał, żeby w swoim życiu na co dzień, w tym ogródku, który ma, to królestwo pielęgnować i zasady tego królestwa, sprawiedliwość tego królestwa. Tych wezwań jest dużo więcej, tylko że my je dobrze znamy. I to jest czasami problem, że my bardzo dobrze wiemy, co jest ważne w naszym życiu. Także ten wykład tylko mówi o tym, żeby walczyć z bezczynnością, żeby walczyć z obojętnością na to wszystko. Po mnie to spływa, nieważne, że jakaś walka się toczy, bo to zgubiło miasto Meros. I to są dzisiaj największe grzechy, tak bym się ośmielił powiedzieć. I to będą największe grzechy tysiąclecia. Bo symboliczne kozły w tysiącleciu zostają osądzone z tego, czego nie zrobili. Nie z tego, co złego zrobili, czego nie zrobiliście. No i list Jakuba 4,17. To jest tak... Apostoł Jakub był apostołem, który też mówił dosyć wprost o pewnych potrzebach. Czyniono czasami taki zarzut, że apostoł Jakub to dyskutuje z Pawłem nieustannie. No nie, on nie dyskutuje z Pawłem. On potwierdza słowa Pawła, ale wskazuje na to, jak ta wiara musi być w praktyce czynna, jak musi być żywa. Więc Jakub 4,17 pisze, kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. To jest mocny tekst biblijny. Jeżeli wiem, że co mam robić, wiem też mniej więcej, jak mam to robić, a nie robię, no to jest niebezpieczne. Bo nie trzeba zdradzać Pana, żeby zostać przeklęty. Wystarczy neutralność w tym sporze, który się toczy. Tak wynika z tej historii miasta Meros. Bardzo byśmy chcieli mieć takie błogosławieństwo naszego Pana, ale niechętnie płacimy tą cenę, ponieważ nasze ciało nie chce jej płacić. Czyli nasza natura mówi nam, ta ludzka, ta z którą się urodziliśmy, mówi nam, że szkoda tracić to czy tamto, bo to jakby nie warto. Dzisiaj widzimy ludzi, którzy uznali, że nawet w pewnych sprawach warto swoje jakieś dobra odłożyć dla innych. Że warto. A prawda taka duchowa dla nas jest taka, że jeśli nie zaryzykujemy tego, co mamy, to i tak to stracimy. To prawda ewangeliczna. Nasz Pan to wyraża w Ewangelii Mateusza, rozdział 16, werset 25. Mateusza 16, 25. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Więc byśmy chcieli dużo zachować, ale prędzej czy później i tak to stracimy. Nieważne, czy my to stracimy jako stuletni, czy jako 90-letni, ale stracimy to, co chcemy tak usilnie zatrzymać, a używając tego w dobry sposób, jako szafarze pańscy, jako ci, którzy używają tego dla dobra Boga i drugich, no to my pomnażamy ten majątek, bo on jest już zapisany w niebie. Bóg nigdy nie zapomni żadnego dobrego czynu, dobrego gestu, który ktoś wykonał, mając na myśli też Boga. Jeden z mocniejszych fragmentów, jakie znam z literatury biblijnej, pochodzi z czasopisma Teraźniejsza Prawda, numer 495, strona 63. Można ten fragment określić, tak ja bym go określił, że jest poruszający, tak by... On nie jest nowy, bo ten, to jest już przedruk. Pojawił się w 60 roku w angielskim piśmie, sztandar biblijny. I też podtytuł znowu z pytaniem się pojawia. Gdzie byłeś? I tam mamy zapisane tak. Obojętność, opieszałość, unikanie odpowiedzialności za prawdę i jej służenie to wrogowie uzyskania przez nas celu, jakim jest królestwo. Naprawdę jest to pytanie, które każdy żołnierz krzyża powinien sobie zadać. Gdzie byłeś, gdy wódz twojego zbawienia zwoływał ochotników, a inni stawiali się do walki? Gdzie byłeś, gdy inny żołnierz upadł pokonany lub ranny w bitwie? Czy byłeś przy nim, by udzielić mu potrzebnej pomocy? Gdzie byłeś, kiedy towarzysz zmęczył się i osłabł w odpowiednim rozbieraniu słowa prawdy? Czy byłeś przy nim, by podnieść jego dłonie i wzmocnić jego omdlałe kolana? Gdzie byłeś, gdy toczyły się zacięte walki i były potrzebne wszelkie zasoby? Czy byłeś zajęty głównie sprawami osobistymi i nieistotnymi, czy niestrudzenie zaangażowany w dobry bój wiary? Gdzie stoisz? Po stronie grzechu i błędu, czy po stronie sprawiedliwości i prawdy? Czy walczysz mądrze i rzetelnie po stronie prawdy, odkupując czas i sprawiając, by liczył się każdy cios? Czy walczysz dla Pana tylko częściowo, jak ten, który wiatr bije? Czy jesteś uwikłany w ziemskie troski i powaby? Czy cierpisz złe jako dobry żołnierz Chrystusa? Może nużysz się czynieniem dobra, zapominając, iż będziemy rządzić w słusznym czasie, jeśli nie osłabniemy? Gdzie będziesz, gdy zwycięzcy żołnierze Chrystusa zbiorą się z radością, przybywając do swojego domu i śpiewając pieśni triumfu? Czy będziesz tam? Nie ma chyba nikogo, kto by nie chciał powiedzieć, ja chcę tam być, ja będę tam, tylko jak się tam znaleźć? No i tutaj jest to pytanie dotyczące bitwy chrześcijańskiej. Jest jedna z prostych zasad w sumie, bo każdy może słuchać, mając co innego w głowie. To jest bardzo trudno mówić do wielu ludzi, bo każdy ma co innego w tym momencie w głowie. Ale każdy może usłyszeć takie zdanie, zrób co możesz z tym, co już masz. Zrób co możesz tu, gdzie jesteś. Więc jako ludzie szukamy wielkich rzeczy i tego, co nam brakuje, że ja bym coś tam zrobił, będąc gdzieś indziej, będąc kimś innym. Ale co my mamy w swoich rękach? Co ja mam? Więc Mojżesz, co miał Mojżesz? Pasterską laskę. Dawid miał proce. No i miał jeszcze kamyki, które sobie nazbierał. Maria miała perfumy. Tabita, czyli ta Dorka, tak inaczej mówiąc, ona umiała szyć ubrania i szyła ubrania dla drugich. Nasz Pan miał w takiej jednej sytuacji miskę z wodą i miał jeszcze ręcznik, żeby wytrzeć te nogi i użył tego do chyba najlepszego przykładu służby, jaki jest po 2000 lat. Nadal nie ma takiego przykładu służby z miłości, z uniżeniem takim właśnie, jak on to zrobił. Także kiedy Mojżesz chodził tam z tymi stadami tego swojego teścia, to Bóg go nie zapytał, nie przyszedł Bóg do niego: Mojżeszu, a czego ci brakuje? Tylko on przyszedł, mówi: Mojżeszu, co masz w ręku swoim? Mówi: no laskę, no to masz laskę, użyj jej, zrób coś z tym, co masz. I nie bądźmy po prostu jak mieszkańcy Meros. Gdziekolwiek jesteśmy, to stańmy do walki. I na końcu w królestwie dołączymy nie do Meros, tylko do tego chóru, który będzie śpiewał tam gdzieś w tle Debory i Baraka. To będzie pieśń zwycięstwa i każdy z nas może w niej uczestniczyć. Każdy może coś zrobić, każdy może służyć Panu najlepiej, jak umie. I tego bym chciał wszystkim życzyć, żebyśmy stawali się sługami Pańskimi. I żebyście się nie zniechęcali, gdziekolwiek teraz jesteśmy i jakkolwiek się czujemy. Jeżeli czujemy, że zabrakło nam w naszym życiu takiej gorliwości, takiej aktywności, to nie ma potrzeby życia przeszłością. Jest potrzeba życia tu i teraz, służenia Panu tym, co mamy dzisiaj i oddania Panu wszystko w Jego ręce. Tak chciałbym zakończyć i pomódlmy się jeszcze wspólnie. Dobry Boże, zwracamy się do Ciebie, dziękując Ci, że możemy być samą społeczność przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa, przez Jego cenną krew. Dziękujemy Boże, że zapraszasz nas do swojej dobrej armii do tej armii, która ma nieść miłość, ma nieść dobro na świat, ma nieść Ewangelię. Prosimy Boże, abyś nas zachował w tym boju, abyśmy mogli służyć Tobie. Przepraszamy za nasze upadki, za to, że często brakuje nam tej gorliwości, że często brakuje nam chęci w pracy dla Ciebie. Prosimy Boże o odnawianie nas na każdy dzień, o wzmożenie tego ducha Twojego, aby Twój duch kierował nami, prowadził. Dziękujemy za wszystko. A teraz prosimy także szczególnie za tymi, którzy bardzo teraz cierpią, za tymi, którzy są w wielkich problemach, w wielkim niepokoju, w różnych zmaganiach życiowych, za wszystkimi braćmi i siostrami, szczególnie teraz tymi, którzy są na Ukrainie, także za wszystkimi ludźmi, którzy cierpią w tych stronach i którzy cierpią w innych miejscach, o których nie wiemy. Boże, dodaj swojej miłości, swojej mądrości do naszych umysłów. Dodaj wszędzie ducha tam, gdzie jest go brak, gdzie wiele osób słabnie i traci nadzieję. Prosimy Cię, Boże, o Królestwo Twoje, najlepszy czas dla wszystkich, aby nigdy nie brakowało chleba Twojego słowa i aby nigdy nie brakowało chleba i wody tak potrzebnych do naszego życia jako ludzie. Boże, zaopiekuj się swoimi dziećmi. Niech przyjdzie ten czas, kiedy Twój Syn zaprowadzi restytucję. Niech nadejdzie upragniony dzień. Niech będzie Tobie chwała i cześć po wieki wieczne. Amen.